To jest radio Palotti FM.
Dobry wieczór. Jesteśmy już z Państwem na antenie. Wracamy i rozmawiamy o takim troszeczkę real-time film, dosłownie real-time, czyli w czasie rzeczywistym. Rozmawiamy sobie dzisiaj o filmie, który jeden wyszedł w zasadzie niedawno. Powiedzmy, że zostawiliśmy troszeczkę marginesu na to, żeby każdy zdążył się przejść do kina tak w czasie urzędowym, ponieważ niecały miesiąc temu mieliśmy premierę filmu, o którym dzisiaj rozmawiamy, a poprzednia premiera miała miejsce w tej pierwszej oryginalnej części 36 lat temu.
Kawał czasu.
Zdecydowanie, trochę już zleciało, no ale film wrócił generalnie, pomimo że cała seria, początek może serii, nie wiadomo w sumie, seria ma dwie części, oddalone o tak wiele, wiele lat, to zebrała olbrzymią rzeszę fanów na całym świecie.
Tak, tak naprawdę już od pierwszego wejścia tego filmu na ekrany w 1986 już rzesze fanów zrozumiały, z czym mamy do czynienia, ponieważ Tony Scott dokonał rzeczy niemożliwej, ponieważ przedstawił nam na ekranie wszystkie wyczyny pilotów maszyn podniebnych F-14, którymi latano wtedy właśnie w Stanach Zjednoczonych, i dzięki temu mieliśmy okazję poznać losy elitarnej jednostki, jaką jest Top Gun.
Top Gun, dokładnie. I ten sam tytuł nosi właśnie film, o którym dzisiaj będziemy rozmawiali, czyli Top Gun z 1986 roku oraz Top Gun Maverick z 2022 roku. W roli głównej w obydwu tych filmach zagrał jedyny i niepowtarzalny człowiek od Zadań Niemożliwych, czyli Tom Cruise. W zasadzie było takie kiedyś powiedzenie przez Napoleona. On powiedział, że jeżeli jest coś niemożliwego, daj to do zrobienia Polakom, a zrobią to w 3 dni. No i do tego do grona na pewno dołączamy również Toma Cruise'a, który w takich filmach jak Mission Impossible czy Top Gun dokonywał po prostu niemożliwego.
Tak, ten facet się nie starzeje, jest jak wino. Czym starszy, tym coraz większe bariery człowieczeństwa łamie. No, kręci dalej właśnie swoje wyczyny podczas misji niemożliwych, czyli Mission Impossible, ale ponownie wcielił też się w rolę Pita Mavericka właśnie w roli serii filmowej Top Gun. No i tutaj też przechodzi ludzkie pojęcie to, co on wykonuje tak naprawdę. W przyszłości też ma zamiar być pierwszym aktorem, który będzie występował w filmie kręconym w kosmosie, więc no chyba tak jakby, no nawet już tutaj nie można powiedzieć sky is the limit, no bo te powietrze to już przeciął wzdłuż i wszerz podczas właśnie kręcenia Top Guna. Teraz już mierzy w kosmos, może niedługo jakieś wyczyny na Marsie. Zobaczymy, co ten facet jeszcze wyczyni, ale no co tutaj on wyprawia w tych dwóch częściach, no to możemy tylko chylić czoła.
No to jest człowiek, niektórzy mówią, że chcieliby się, faceci oczywiście, mówią, że chcieliby się starzeć jak Pierce Brosnan, a Pierce sobie siedzi grzecznie z cygarem w fotelu, a Tom Cruise w takim już uczciwym wieku nadal lata myśliwcami bojowymi, doświadcza niewyobrażalnych przeciążeń na swoim ciele. No i w zasadzie to on niczego się nie boi. No to co ty powiedziałeś przed chwilą, że on to już chce nawet w kosmosie występować. No to jest, można powiedzieć, taki super bohater tych czasów. Może nie pod 100% względem, ale na pewno jako ta nieustraszona osoba, która, której wyzwanie to jest taka fajna przygoda bardziej niż wyzwanie, no to zdecydowanie Tom Cruise. Do tego pana dzwonimy, gdy mamy coś trudnego w filmie do wykonania. To jest, można powiedzieć, że taki też trochę współczesny Jackie Chan, jak kiedyś.
Tak, a poza tym też jest człowiekiem, do którego dzwoni się, gdy ma się blockbuster do wyniesienia w górę. I on go bierze na swoje plecy, mówi: dawajcie, włóżcie w to duży box office, ja zrobię z tego wielkie dzieło. I tak naprawdę przez większość swojej kariery występował w wielu blockbusterach, które miażdżyły box office'y na całym świecie. No i tak też było właśnie w tych dwóch częściach. Oczywiście ta pierwsza, mniejszy budżet i też mniejsze zyski, ale mówimy o filmie, który miał swoją premierę 36 lat temu. No a teraz mówimy o filmie, który no wyszedł miesiąc temu, no i już bije wielkie rekordy, no.
Ale też został inaczej napompowany zdecydowanie, nie? Bo ten pierwszy Top Gun nie miał aż takiego nakładu przez ten pieniądze na niego przeznaczone, nie miał nakładu tyle na marketing. No a tutaj marketing mieliśmy olbrzymi, już nawet o tym rozmawialiśmy przy audycji o premierach na ten miesiąc, na zeszły miesiąc, przepraszam. No i że premiera tego filmu odbyła się na lotniskowcu.
Tak, i też wtedy mówimy o pierwszej części, a tutaj mówimy już o kontynuacji, o remake'u czy też sequelu, no bo tutaj też ciężko określić, bo tych nawiązań jest bardzo dużo, które uderzają w te odpowiednie struny sentymentów u każdego fana tej właśnie serii. No.
Tak jest, bo oczywiście Tom Cruise nie ma tak szerokich pleców jak Dwayne The Rock Johnson, ale jednak dźwiga te blockbustery dzielnie, tak jak powiedziałeś. I co by tutaj nie mówić, bo będziemy o tym na pewno dużo rozmawiali już za chwilę, będziemy sobie porównywali starszą i nowszą część, udźwignął ten film, po prostu. Udźwignął film, zrobił mamonę, zrobił hajs dla producentów, więc póki co ci, którzy siedzieli tam na stołkach, są zadowoleni, a my będziemy rozmawiali, jak to wyglądało ze strony widzów. No i tutaj pora jest ostrzec naszych słuchaczy, w szczególności tych, którzy jeszcze na tym filmie nie byli.
Tak, że no, chcemy rozłożyć te dwa filmy na części pierwsze, no ale tą pierwszą część wierzymy, że już raczej macie na swoim koncie, jeśli nie, no to odsyłamy na Netflixy i tam możecie sobie to obejrzeć, no a jeśli nie macie drugiej, no to też niestety no, pozbawilibyście nas właśnie tutaj opcji rozmowy i rozłożenia tego w taki rzeczowy sposób, porównania tego, co grało w pierwszej części i co stanowiło jej mocne strony, z właśnie tym, co było dobre w drugiej części, no i z tymi też złymi rzeczami w obu częściach, więc tutaj chcemy ostrzec, że pojawią się spoilery, no ale nie będą one takie gargantuiczne dla osób, które są zaznajomione jakoś z fabułą tych dwóch filmów, albo wiedzą po prostu, no mniej więcej jakiego sortu jest to kino i jak ono może przebiegać.
Dokładnie. Oczywiście no, chcemy być jak najbardziej rzetelni i żeby porozmawiać o tych filmach, no to też nie dałoby się nie dopowiadać, żeby czegoś nie spoilerować, także tutaj dodajemy na początku, na pewno też później na Pallotti FM w opisie tej audycji pojawi się ostrzeżenie o spoilerach, żebyście przypadkiem nie usłyszeli czegoś za dużo. No a my już za chwileczkę wracamy i zaczniemy właśnie dyskutować na temat tych dwóch części, może nie w kwestii takiego rankingu, która była lepsza, tylko po prostu je ze sobą porównamy, skontrastujemy, powiemy co zagrało, a co mogło zagrać lepiej. Słyszymy się już za minutkę. Goodness gracious, balls of fire. I laughed at love cause I thought it was funny. But you came along and you proved me, honey. I changed my mind, the sun is fine. Goodness gracious, balls of fire. Kiss me, baby. And I twiddle my thumbs. I get nervous, but it sure is fun. Come on, baby, you're driving me crazy. Goodness gracious, balls of fire.
No No i wracamy do was. Zaczynamy tą podróż podniebną, którą będziemy usiewać właśnie takimi wgryzkami fabularnymi. Dla osób, które nie boją się spoilerów, właśnie jest ten segment, żebyście też zapoznali się z tym wszystkim.
I... Albo już obejrzeli.
Albo już obejrzeli, żeby to wszystko ugruntować, no i zestawić ze sobą. Więc nie lękajcie się, tak jak nasi piloci. I ruszamy z takim przypominajką fabularną. Top Gun 1, 1986 rok. Nasz główny bohater ma swojego kumpla w jednostce. Jest to Tom Cruise, czyli Pete Maverick, i u jego boku Anthony Edwards, czyli Goose Bradshaw. No i oni już mają na swoim koncie służbę w marynarce i dostają koniec końców wezwanie do elitarnej jednostki, jaką jest właśnie grupa Top Gun, czyli taka sklejka najlepszych pilotów właśnie w marynarce właśnie powietrznej USA.
I tutaj warto powiedzieć właśnie to, co zaczął Kamil, żeby to wytłuścić. Jest to prawdziwa jednostka istniejąca. To jest rzeczywiście Top Gun, to jest część, można powiedzieć, marynarki tamtejszej, która określa najlepszą grupę pilotów. Tak jakby na polskie przełożyć, na przykład mamy wojsko zwykłych żołnierzy i mamy grom. I tak to właśnie u nich wygląda, że ten Top Gun to jest ta szkoła dla elity.
Tak, to jest taki powietrzny grom. Sam film został też właśnie zainspirowany artykułem na temat właśnie tej prawdziwej jednostki, więc tutaj dalej oscylujemy w tych takich faktach, które tak naprawdę mają miejsce w naszym życiu. No i oni po tym wszystkim wchodzą do tej jednostki, są jeszcze tacy nieopieszali w boju, słynący z tego, że wykonują rzeczy niemożliwe i że nie ma dla nich tak naprawdę sytuacji, która spowodowałaby u nich taki mrożący i paniczny lęk i musieliby zwolnić. Nie, oni tutaj prują przez te wszystkie przestworza, no i trafiają na osobę, która ma podobne usposobienie. No bo ich głównym przeciwnikiem jest Val Kilmer o pseudonimie Iceman. No i tutaj on właśnie też jest takim nielękającym się niczego pilotem, który jest bardziej poukładany, nie robi jakichś takich rzeczy, których nie życzyłoby sobie dowództwo. No i podczas tych wszystkich treningów muszą oni stawiać sobie czoła i rywalizować o to miejsce, kto będzie tą jedynką w właśnie szkole Top Guna. No ale koniec końców też nadchodzi ten dzień sądu, w którym będą musieli zweryfikować swoje nabyte umiejętności w wojnie powietrznej przeciwko przeciwnikom z ZSRR.
No, taki mały wątek polityczny, troszeczkę tak zwana propaganda amerykańska, hollywoodzka. Tak jak się bawili w Star Warsach, troszeczkę w takie podniesienie na duchu, tak tutaj również to ZSRR było tym, tym złym.
Tak, patriotyzm wybrzmiewa jak odgłosy silników odrzutowców.
Dokładnie, no jest to film pompatyczny, ale w tym przypadku na plusik, o czym zaraz powiemy. Reżyserią zajął się Tony Scott, legenda kina, niestety już świętej pamięci. Nakręcił on takie filmy również jak Człowiek w ogniu, Wróg publiczny, czyli Deja Vu. No to jest człowiek, który ma doświadczenie w kierowaniu,
też,
dokładnie, nie? W takich kierowaniu aktorami, którzy potrafią zrobić show na ekranie, no bo Denzel Washington nikt mu nie zarzuci, że nie potrafi, bo to jest jedna z największych ryb w tym stawie, po prostu. No i Tony Scott miał również wziąć się za nakręcenie Top Guna Maverick na prośbę samego Toma Cruise'a, który został wysłany jako taki pośrednik przez producentów do tego reżysera, żeby z nim porozmawiać, namówić go. Oczywiście Tom Cruise był podekscytowany tym, uznał, że tak, robimy to, pojechał, porozmawiał z Tonym Scottem, podobno go nawet przekonał.
Tak, podobno nawet już mieli wstępny szkic scenariusza do drugiej części w roboczej nazwie Top Gun 2. No niestety nie zabrali się za to, to wszystko spaliło na panewce, ponieważ Tony Scott popełnił samobójstwo, przez co no, musiał opuścić ten mostek kapitański właśnie w kierowaniu tą wielką produkcją i przekazać pałeczkę dalej. Ten pomysł tułał się przez jakiś czas po wielu wytwórniach, szukali oni no, takiego namiestnika, który będzie mógł godnie odtworzyć to wielkie dzieło. No i padło na Johna Kosińskiego, który ma na swoim koncie na przykład Niepamięć, też z Tomem Cruise'em, więc widać, że panowie ze sobą dobrze współgrają, ale też przywrócił do życia po 28 latach Tron Dziedzictwo, więc miał on też już jakieś na swoim koncie remake'i, które mniej lub bardziej mu się udały. No, ja dobrze wspominam Tron, więc w sumie nie miałem do niego żadnych wątpliwości.
Jest też reżyserem filmu, o którym niedawno wspominaliśmy, pod tytułem Pajęcza Głowa, więc do tego odsyłamy. Jest to nowa produkcja na Netflixie. Kto jeszcze nie oglądał, no to myślę, że powinien to zrobić i ja już się zapoznałem z tym tytułem i uważam, to nie jest oczywiście dyskusja na teraz, ale uważam, że po prostu jest warty obejrzenia. Pomimo, że zajęło im aż 36 lat ponowienie tej całej serii, to nie jest spowodowane tylko tym, że z tego świata odszedł Tony Scott, ponieważ samo przygotowanie do tego filmu zajęło wiele, wiele lat, robienie zdjęć, szukanie odpowiednich miejsc do nakręcenia tego filmu, no i oczywiście uzyskanie zgody rządu amerykańskiego na nagrywanie niektórych scen na takich lotniskowcach jak USS Lincoln czy Roosevelt, które są normalnie funkcjonującymi lotniskowcami marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Więc są to Jest to środowisko, w którym ci aktorzy naprawdę czuli się jak w wojsku, dosłownie. No i w tym filmie oczywiście zobaczymy też Toma Cruise'a. Pojawi się też, uwaga, uwaga, Val Kilmer. No, na chwilkę niestety z przyczyn zdrowotnych w prawdziwym życiu tego aktora, ale jednak się pojawił i to był wielki ukłon dla niego. Ja się bardzo ucieszyłem, jak go zobaczyłem. Poza tym pojawia się niezwykły w moich oczach, co nieraz podkreślałem, Miles Teller, pojawia się Jennifer Connelly, John Hamm i Ed Harris.
Tak, jak już zbierzemy tych wszystkich aktorów, o których teraz wspomniałeś, no to dochodzimy do tej historii po 30 latach od pierwszej części Top Guna, w której nasz właśnie Pete Maverick jest już osobą podstarzałą, pilotem, który może sobie żyć i popijać drinki z kokosa, no ale zostaje wezwany ponownie do elitarnej jednostki Top Gun i tam nie będzie już tylko i wyłącznie mierzył się ze swoim przeciwnikiem w formie fizycznej, że będzie miał kolejnego rywala w przestworzach w tej szkółce, ale będzie mierzył on się przede wszystkim z tymi demonami przeszłości, ponieważ pozna on tam no, syna swojego przyjaciela, który zmarł w pierwszej części, czyli syna Gusa, który nosi no,
również
inny,
drobiowy,
tak,
drobiowy pseudonim.
Tak, Rooster.
Tak, czyli poprzedni to był Gus, czyli gęś, a tutaj mamy Roostera, czyli koguta.
Tak, i to wszystko też zmierza w tą stronę, że niestety, ale Iceman musiał zejść ze stołka komandorskiego, ponieważ no, nie pozwoliło mu już na to zdrowie. No i Tom Cruise został przez niego naznaczony do tego, żeby wytrenować tych młodych właśnie pilotów do misji niemożliwej. No a wiadomo, że Tom Cruise w tych klockach jest jedyny i niepowtarzalny.
Chociaż na początku miał do tego bardzo duże ale, ponieważ on siebie uznawał za praktyka, a nie za nauczyciela. On uznał, że on nie przygotuje młodych, bo nie umie uczyć. On potrafi latać po prostu. No i to było widać, że skubany potrafi latać. Wśród tych młodych pilotów zebranej tej śmietanki wojskowości to on jednak błyszczał. Aczkolwiek czuć było gdzieś tam te jego ograniczenia spowodowane starością, przynajmniej na początku. No i tutaj zostało przede wszystkim zachowane parę takich ciekawych kwestii, realistycznych, między innymi to, że na przykład nie mogli dać Maverickowi tytułu kaprala, komandora czy admirała nawet, ponieważ wtedy już by nie mógł wsiąść do maszyny. Cały czas był tym kapitanem i wszyscy go pytali, dlaczego nie wyżej, a on mówił, że on się czuł wyżej lecąc samolotem, a nie siedząc na stołku na lotnisku. On potrzebował tej adrenaliny jednak u siebie. No coś czuję, że gdyby Val Kilmer był w lepszym stanie, no to też by chętnie wsiadł do takiego samolotu, nagrać jakieś sceny, no ale niestety aktor ma olbrzymie problemy zdrowotne, więc to, że się w ogóle tam pojawił i wstał w jednej ze scen, to już było naprawdę wiele, ponieważ jest to człowiek mocno schorowany. Nie pojawiła się Kelly McGillis.
Tak, Kelly McGillis niestety się nie pojawiła. Sama w wywiadzie wspomniała, że była jej proponowana właśnie ta powrotna rola w postać Carol, ale niestety no, ona sama określiła, że już się nie nadaje do tego, ponieważ no, czas no, zostawia swoje piętno i no, sama określiła, że przy Tomie Cruise'ie, który dalej chce robić rzeczy niemożliwe, ona tylko i wyłącznie po prostu mogłaby robić za tło i to było takie smutne rozstanie się z tą rolą. Też w samej fabule nie było wspomniane o niej tak naprawdę, ale została ona zastąpiona przez Jennifer Connelly, która była jej odpowiednikiem, może nie tyle jeśli chodzi o stanowisko, ale jeśli chodzi o właśnie ten wpływ sercowy w stosunku do Pita Mavericka.
No tak, oczywiście nie mogło zabraknąć tutaj takiej cząstki fabuły miłosnej, no bo co to by było za życie bez jakichś tam komplikacji w życiu prywatnym, bo to nawet u żołnierzy występuje, to też są ludzie w końcu. Aczkolwiek no zagrała świetnie, tutaj nie miałem żadnych problemów jakby z tym, że ta główna postać kobieca została zastąpiona. No bo niczego mi nie brakowało po prostu w nowej sympatii Toma Cruise'a. Jedyne, co się tak naprawdę zmieniło tak bardziej pod taką poprawność polityczną, no to to, że jedną z pilotek właśnie jest kobieta. Jedną z pilotów jest kobieta, o tak to powinienem powiedzieć. I pomimo wszystko nie było to tak przekoloryzowane, ponieważ była to kobieta, ale to była kobieta z stalowymi plecami, która nie dała sobie wejść tym chłopaczkom na głowę, wręcz w drugą stronę. Miała tak ciętą ripostę, że niejednego tam zgasiła szybciutko, szybciej niż gaśnica. No i po prostu nikt do niej nie skakał, do bohaterki, która miała pseudonim Phoenix.
Tak, a oprócz tego też została owiana tajemnicą postać naszego głównego przeciwnika, czyli tego wroga, którego bazę musieliśmy atakować. Był to wróg, który był duchem w gruncie rzeczy, bo nie mieliśmy zarysowanego tego, gdzie tak naprawdę mieści się baza, którą mają ostrzelać główni bohaterowie Top Gun Maverick. No i też nie wiedzieliśmy w gruncie rzeczy, z jakiego kraju jest ten nasz przeciwnik, więc to wszystko było w przeciwności do tego, co miało miejsce w pierwszej części, bo tam wiedzieliśmy, kim jest fizycznie nasz wróg, bo wiedzieliśmy, że jest on z ZSRR, więc to było wszystko chyba takie pociągnięte jeszcze na właśnie tej fali tego nurtu po zimnej wojnie i tych całych docinkach pomiędzy USA a ZSRR. Tutaj już postanowili jednak usunąć to, ale to nie ma jakiegoś większego wpływu, bo tutaj chodzi tak naprawdę o tą miłość do maszyn.
Tak, tak, to prawda. No tutaj na pewno to politycznie troszeczkę zostało rozegrane, ponieważ sytuacja na świecie jest bardzo mocno napięta przez aktualny konflikt Ukrainy z Rosją. No i ogólnie relacji międzynarodowych innych krajów, my versus Rosja dosłownie, więc no nie chcieli jeszcze bardziej tego no, rozjuszać tego mrowiska kijem. Aczkolwiek no czuć było, że to była albo Rosja, albo ktoś z sojuszników Rosji, ponieważ latali na maszynach rosyjskich. Nie było to wprost powiedziane, no ale osoby interesujące się militariami wiedzą mniej więcej, które kraje mają dostęp do takich myśliwców jak MIG-i czy SU. No i to daje od razu do myślenia. Tutaj oczywiście fajnie było też zaznaczone to, że pojawiły się myśliwce piątej generacji. To dla niewtajemniczonych może brzmi jakoś tam dziwnie, jak w jakiejś grze komputerowej, ale no, myśliwce są oceniane według różnej takiej skali. No i tu po raz pierwszy Stany zostały wyprzedzone przez swoich przeciwników, co dodatkowy dał nacisk w tym filmie w Top Gun Maverick na umiejętności pilota. I tu z Kamilem się śmialiśmy, że to jest taki odpowiednik, można powiedzieć, Szybkich i Wściekłych, tylko że w powietrzu. No i tutaj znowu, że nie liczy się samochód, tylko liczy się ten, kto jest w kokpicie, ten, kto jest za sterami. No i tutaj podobnie było, w szczególności w ostatnich scenach mogliśmy to zobaczyć. I tutaj mamy oddzielne zdanie zupełnie z Kamilosem. No ale właśnie, rozmawiamy sobie o tej fabule. Która fabuła była według ciebie lepsza, pomimo że tak odległe są to czasy między sobą, albo co ci się bardziej rzuciło w oczy na przykład?
Jeśli chodzi o kwestie fabularne, to na pewno na plus w jedynce była kwestia miłosna i tego całego romansu pomiędzy Pitem a właśnie Carol. On był taki bardzo naturalny, który wynikał wprost z fabuły. Nie był on tam wciskany na siłę. Widać było też chemię pomiędzy aktorami i tą całą taką różnicę wieku, która nie była tak widoczna na pierwszy rzut oka, ale tam stanowiska po prostu warunkowały takie różne fajne wymiany zdań pomiędzy naszymi bohaterami, więc jeśli chodzi o tą kwestię miłosną, to na plus Top Gun 1. No i bardzo też wpadł mi w oko ten bromance, bo tak to można nazwać, pomiędzy właśnie Pitem a Gusem, bo to też była rzecz, która była mega fajna w tym całym Słoneczku i Danger Zone, które przygrywało w tle.
Zdecydowanie. Ja się z tobą tutaj w 100% zgadzam. Ta część właśnie prywatna, że tak powiem, życia Mavericka była dużo lepsza w pierwszej części. Nie wiem, czy ze względu na sympatię po prostu do tej oryginalnej wersji filmu, czy po prostu była lepsza. W nowym filmie z tego roku ten romans między Pitem a Penny był taki bardziej komediowy tutaj, bardziej mniej taki tajemniczy. Tam oni musieli się troszeczkę, można powiedzieć, ukrywać. To było takie jak w tamtych czasach ludzie lubili. No a tutaj oczywiście musiało zostać dodane troszeczkę komedii, żeby trochę rozjaśnić cały film, ponieważ momentami był mega wzruszająca ta nowa część, moim zdaniem bardziej niż pierwsza. Pomimo że w pierwszej części pożegnaliśmy się z Wingmanem Gusem, znaczy z, nie z Wingmanem, tylko z jego pilotem, można powiedzieć?
To chyba był taki radiowspomagacz, tak? Który tak, siedział tak. Z tyłu i mu tam podpowiadał te różne współrzędne.
Dokładnie. I z nim niestety się pożegnaliśmy. W trakcie filmu on osierocił syna, który właśnie w tej nowej części wraca jako pilot odrzutowca już w Top Gunie, czyli po raz kolejny w tej krwi płynie bycie najlepszym pilotem na świecie. I tutaj właśnie tam było mniej takich momentów, gdzie mogliśmy się wzruszyć. To był chyba jedyny moment, kiedy nam mogły polecieć jakieś łzy. A ten nowy film to był ewidentnie wyciskacz łez i to taki ostry. Ilość nostalgii, ilość takich nawiązań do starszych czasów. Moment, kiedy Rooster gra Great Balls of Fire na pianinie. Momenty, w których pokazuje się Val Kilmer, który jest ledwo już przy życiu. No niesamowite to było. Ja pierwszą część filmu siedziałem ze łzami w oczach po prostu. Cały czas je miałem otwarte, żeby nie przeoczyć ani sekundy, a jednak po policzkach ciekły te łzy. No bo to było wzruszające i tu pod tym względem takiego napięcia emocjonalnego plus na nową część.
A jakbyś miał spojrzeć na przykład na właśnie te sceny batalistyczne, w której części były one bardziej, no może nie widowiskowe, no bo wiadomo, że to pójdzie najprawdopodobniej na tą najnowszą część, ale chodzi mi o to, że jak podobały ci się potyczki stricte z przeciwnikami?
No na pewno w pierwszej części były one po pierwsze, że trochę bardziej realistyczne, mniej czuć było tego Hollywoodu, pomimo że było go czuć. To bardzo mi się to podobało, że była podkreślona walka taka typowy taki dogfight w powietrzu, że były to walki jeden na jeden, a nie była to wojna tak zwana nuklearna, która jest coraz popularniejsza w filmach, chociaż już na tamte czasy była popularna, że wszyscy strzelają do wszystkich i nie wiadomo na co się patrzeć. To tam stricte oglądaliśmy pojedynki i tyle, a nie potyczki wielu, wielu samolotów po prostu.
Tak, tam w gruncie rzeczy skupialiśmy się na tych potyczkach pilotów, którzy rywalizowali pomiędzy sobą swoimi maszynami. Tutaj oprócz maszyn, którymi sterowali właśnie piloci, mieliśmy też rzeczy naziemne, które utrudniały nam życie, bądź też które musieliśmy zestrzelić, bo doszły wieżyczki przeciwlotnicze oraz tajemnicze miejsce, do którego nasi główni bohaterowie musieli dolecieć i zrzucić bombę, żeby to wysadzić. Więc tutaj doszły takie nowe zmienne. No, jeśli mam powiedzieć, to w pierwszej części było za mało tych potyczek, może, albo były one zbyt mało takie wypasione pod względem tego, że dużo się działo, bo były tylko właśnie walki samolot kontra samolot, czy też myśliwiec kontra myśliwiec, bo tutaj mówimy już o takich rzeczach, a w drugiej części było tego, no, z kolei tak dużo, że aż wydawało się tak nierealne, no a koniec końców wiemy, bądź nie wiemy, ale skończyło się to zbyt happy endziaście, jak dla mnie.
No właśnie. No to zostawmy na sekundę, żeby uporządkować nasze myśli. A teraz piosenka One Republic, I Ain't Worried i wracamy już za sekundkę. Właśnie, taka piosenka, taki film. Osoba na pewno nie oglądająca tego filmu zastanawia się, jakim cudem do filmu akcji w przestworzach, w odrzutowcach z takimi prędkościami i emocjami mogli dorzucić taką piosenkę, a zmieściło się na to miejsce.
Tak, nawet miejsce na takiego letniaka.
Dokładnie, ale wracając jeszcze do tych walk podniebnych. Na pewno bardziej przełomowym filmem była ta część pierwsza, ponieważ no, był to rok 86 i już w tamtych latach zamontowali kamery w środku kokpitu myśliwców odrzutowych, a także na zewnątrz, żeby nagrywać ten tor lotu samolotów, co było na tamte czasy czymś no, nie do pomyślenia, bo jeżeli ktokolwiek miał styczność z myśliwcem nawet na jakichś pokazach, żeby go sobie zobaczyć czy na lotnisku, to jest niesamowicie mało miejsca w kokpicie, już bez tych kamer dla pilota. to sobie pomyślmy, że jeszcze tam trzeba wwalić kawał maszynerii, żeby to ładnie nagrać, bo to też nie mogło być w rozdzielczości 126 pikseli, tylko no to już musiało być nagrywane czymś porządnym, a w szczególności w tych nowszych częściach zostały użyte kamery IMAX, więc wow.
Tak, więc jeśli chodzi o przełomowość, Top Gun 1, no krok po prostu ogromny w stronę rozwoju i w stronę tego, jakie są możliwości, ale jeśli chodzi o prezentowanie właśnie pojedynków podniebnych w Top Gunie Maverick, no technologia pozwoliła na umiejscowienie aż 3 kamer właśnie w samolocie. No i oprócz tego to już nie były zwykłe kamery, tylko to były kamery IMAX, czyli ulubione kamery Christophera Nolana. Tak. A jeśli chcecie sobie to wszystko wygooglać, no to te kamery wcale nie są małe, więc też zastanawiam się, jak oni to umiejscowili, bo sobie wyobrażam to tak, jakby wstawić mikrofalówkę do kokpitu Formuły 1 i żeby ona jeszcze stała tam i ktoś jeszcze ma kierować tym samochodem jadąc bardzo szybko.
Tak, to piękne porównanie. Naprawdę bym na to nie wpadł, ale dosłownie tak to wyglądało. No i trzeba sobie to uzmysłowić, że jedna kamera była w kokpicie skierowana na pilota. Druga była skierowana w przód samolotu, a trzecia była przymocowana do odrzutowca na zewnątrz, żeby nagrywać te piękne widoki i manewry, na co na pewno należy się reżyserowi pochwała, za co? Za to właśnie, że cały czas naciskał na to, żeby nagrywać kamerami, żeby jak najwięcej pokazać publiczności, audytorium tego, co się dzieje tam w przestworzach, a nie co można zrobić za pomocą komputera w studiu. Oczywiście, na przykład pierwsza scena z nowego filmu, w której Maverick pokonuje tą barierę 10 machów, no musiała zostać nagrana CGI, ponieważ nawet Tom Cruise nie ma takich umiejętności, żeby rozwinąć samolot do 10 machów. To jest chyba 10 tysięcy kilometrów na godzinę. Nie jestem pewny, ale mach to jest chyba około 1000.
No,
tak mi się wydaje.
Weszliśmy na niebezpieczny teren.
Nie jesteśmy fizykami, ale no na pewno leciał szybciej niż ktokolwiek z nas może sobie to wyobrazić po prostu. No i nawet Tom Cruise by temu nie podołał po prostu, więc to stworzyli za pomocą słynnego CGI, ale jednak starali się jak najwięcej nagrywać właśnie na niebie dosłownie.
Tak, i oprócz tego, tak jak mówiliśmy, w pierwszej części też mieliśmy kamerę umiejscowioną w kokpicie, która była skierowana właśnie na naszego pilota, ale tutaj wydaje mi się, że przez ten postęp technologiczny mogliśmy zobaczyć więcej ekspresji na twarzach naszych właśnie aktorów, którzy musieli imitować te wszystkie przeciążenia. Było widać ten cały grymas, ten ból, to wszystko, co powinno odbywać się podczas lotu właśnie na twarzy naszego pilota. To oczywiście, żeby rozwiać wszystkie wątpliwości, nie oni pilotowali te wielkie maszyny, oni znajdowywali się na miejscu pasażera, a z przodu na miejscu głównym był usadowiony profesjonalny pilot myśliwców, więc oni tylko musieli to wszystko imitować, ale przez te różne przeciążenia na pewno też przechodzili, ponieważ odbywali oni też do tego treningi.
Chciałbym zaznaczyć, że masz rację, ale nie w 100%, bo niektóre sceny zostały wykonane personalnie przez Toma Cruise'a. Tak, ponieważ czytałem o tym, że przygotowując się do pierwszej części, Tom Cruise przechodził szkolenia, ale już występując w drugiej części, ma on papiery na latanie odrzutowcami. Także god damn.
No to ten człowiek chyba już mnie...
No chyba
myślałem, że już mnie niczym nie zaskoczy i znowu myślałem, że mnie niczym nie zaskoczy i chyba tak będę myślał, aż Tom Cruise zejdzie z tej wielkiej sceny.
No naprawdę, to jest człowiek, dla którego nie ma czegoś takiego jak szklany dach. Po prostu. On już dawno, dawno temu go rozbił i leci, szybuje cały czas w górę. Także tutaj zdecydowanie plus pod względem zdjęć na nowszą część, aczkolwiek te klasyczne przełomowe ujęcia z pierwszej nadal bardzo mocno doceniane. Ale pomimo tych naszych kontrastów, o których rozmawiamy w tej audycji, te filmy ciężko powiedzieć, że ze sobą konkurują. One ze sobą współgrają. To jest pójść na drugą część, nie oglądając pierwszej, no nie wyniesie, uznamy, że no dobra, dobry film, fajnie się bawiłem, nie? Sporo się działo, ale nie wyciągniemy tej emocjonalnej nutki, tego pomostu łączącego jedną i drugą część, ponieważ tych nawiązań było masa. No i chyba takim największym, przynajmniej według mnie, najbardziej ikonicznym nawiązaniem jednej części i drugiej to był moment, w którym w starej części młody Tom Cruise na Kawasaki GPZ900R, szybkiej niesamowicie maszynie, próbuje się ścigać na motorze z myśliwcem. W nowszej części już nieco starszy Tom Cruise wsiadł na jeszcze mocniejszy motor i to Kawasaki, które cisnął. Nawet ono nie dało rady myśliwcowi, aczkolwiek próbował i pojawiał się ten jego uśmiech w tym momencie. No patrząc na jego zadowoloną twarz, gdy na swoim dwukołowcu jedzie wzdłuż myśliwca, wow, po prostu to jest nawiązanie, które no nie oglądając obydwu części do nas może nie trafić, a jednak no mi stopiło serduszko niesamowicie.
Tak, i tak jak wspomniałem na początku, że ciężko mi określić, czy to jest remake, czy to jest sequel, ponieważ ta druga część pełnymi garściami czerpie z tego, co stworzył Tony Scott. Obywają się z tym bardzo z dużym szacunkiem i też nie wpychają nam bardzo na siłę tych wszystkich sentymentalnych zwrotek w stronę fanów. Ale no, ta masa nawiązań, to jakby sobie postawić poklatkowo pierwszą scenę z Top Guna z 86 i pierwszą z najnowszego Top Guna, no to będzie kalka wręcz. Te wszystkie gesty rękoma właśnie tych
nawigatorów
na lotniskowcu są wręcz przełożone 1:1. Potem otwieranie tych wszystkich szafek, żeby wyciągnąć swoją kurtkę. I te drzwiczki, szafki są usiane w zdjęciach, które nawiązują do Gusa, czy też właśnie do jego związku z właśnie Carol. To jest wszystko budowane na tych sentymentach i też osiągnięcie tego, co chyba stworzyło ten klimat lat 80. w pierwszym Top Gunie, czyli to wieczne Golden Hour, to niezachodzące słońce nad tą zatoką. I to wszystko udało się odtworzyć i no dzięki temu chyba mieliśmy taką przedłużkę do tego wszystkiego, że samoczynnie wiedzieliśmy, że mamy do czynienia z tym samym produktem.
No ale tak właśnie a propos tego, co wspomniałeś, to gdybyśmy my zamiast tutaj nagrywając audycję byli myśliwcami pilotów, byli generalnie tak jak oni są przedstawiani, wyrzeźbieni jak przez Michała Archanioła i mieli 24/7 Golden Hour, no to tak, z podrywem też by nie było problemu, tak jak oni nie mieli problemu ewidentnie. No był to taki troszeczkę może aż przejaskrawiony obraz tego, jak to wygląda, no bo no tam wśród wojska nie jest aż tak kolorowo, że wiecznie jest pięknie, wszyscy są uśmiechnięci, przystojni, w ogóle to same Herkulesy tam biegają, no ale tutaj musiało być, żeby podkreślić, w szczególności wśród tych laików wojskowości, że to są najlepsi z najlepszych. No i przedstawienie właśnie ich, że wiecznie byli nienagannie ubrani, ogarnięci, wyżyłowani, gotowi do ćwiczeń, nigdy się nie męczyli, to pokazywało nam bez dodatkowych pytań, że jest to po prostu elita. No ale było dużo więcej nawiązań. Na przykład to bratanie się, można powiedzieć, w pierwszej części było bardziej pod znakiem rywalizacji, gdy Maverick grał kontra Iceman w siatkówkę. A tutaj już właśnie przy tej piosence, która przed chwilą leciała, I Ain't Worried, taki letniaczek, grali sobie na plaży, również oczywiście w Golden Hour, w futbol amerykański, chociaż tak nie do końca, można powiedzieć taką ich tam piłkę plażową.
Tak, to miało ich z kolei nauczyć właśnie pracy zespołowej, więc będąc najlepszym możesz sobie pozwolić na chwilę właśnie spokoju. Tak to też argumentował do swojego admirała Tom Cruise i tutaj to było takie idealne przełożenie, że tam mieliśmy siatkóweczkę, tutaj mieliśmy też coś plażowego, więc to nawiązanie dalej się trzymało. Już wcześniej wspomniane przez nas odgrywanie przez właśnie Roostera Great Balls of Fire na pianinie. W pierwszej części mieliśmy też ten utwór odgrywany przez Goose'a. No i tutaj to wszystko oscylowało dalej w tych nawiązaniach, które były nie do wyczajenia dla osób, które nie miały do czynienia z pierwszą częścią, a były na tyle czule nam przekazywane, że no łzy same ciskały się do oczu.
I zdecydowanie ważne dla fabuły, bo sama na przykład scena, w której Rooster gra Great Balls of Fire, pięknie tak wbiła do głowy Maverickowi, że to jest syn gościa, o którego śmierć cały czas się obwiniam, więc będę go trzymał na wodzy. Nie pozwolę mu zrobić tego kroku do przodu. No i tak pojawił się konflikt właśnie na linii Rooster i Maverick. Pomimo, że to nie był taki konflikt jak między Pitem a Icemanem w pierwszej części, no to jednak gdzieś ta kość niezgody tutaj była zdecydowanie, gdzieś ten żal cały czas w tych dwóch bohaterach był ewidentnie widoczny.
Tak, to wszystko właśnie się utrzymywało. Ja bym też powiedział, że w pierwszej części to był pojedynek rówieśnika z rówieśnikiem, którzy rywalizowali o to miano właśnie tego top 1. Tutaj z kolei mieliśmy taki konflikt, no może nie ojcowski, no bo wprawdzie Pete Maverick nie był ojcem Roostera, ale no, czuł taką powinność, że obiecał coś swojemu przyjacielowi Goose'owi, że musi tego dotrzymać. Dlatego też tak kurczowo trzymał przy sobie i nie wypuszczał go w te przody właśnie w tej całej jednostce Top Gun naszego bohatera, którego odgrywał Miles Teller. Więc tutaj też był taki kontrast. Ja to tak zinterpretowałem.
No tutaj też a propos takiej interpretacji samego obrazu, dlaczego wcześniej skupiłem się na tych motorach? No bo to też miało znaczenie, w szczególności w scenach otwarcia zostały użyte dwie maszyny Kawasaki i w pierwszym momencie Maverick jechał na tym swoim starym motorze, na tym, który był w zasadzie takim jego głównym środkiem transportu na ziemi, na którym jeździł do swojej ukochanej, na której czuł też tą prędkość, pomimo że nie siedział w kokpicie, i nagle dostaliśmy przeskok na nowy motor, co właśnie pokazywało, że uwaga, ludzie, czasy się zmieniły, oni latają na czym innym, on jeździ na czym innym, trochę się pozmieniało, ale to jest jednak ta sama osoba za sterami, więc to było takie piękne przejście w nowoczesność z zachowaniem tego, za czym wszyscy tęskniliśmy. No i cóż to więcej mówić, tych nawiązań było niesamowicie dużo i pięknie też była pokazana relacja między Maverickiem a Icemanem, pomimo że była to tylko jedna scena.
Tak, i ta właśnie o tym cały czas wspominaliśmy, czemu to była jedna scena. No, powiedzieliśmy też, że właśnie Val Kilmer jako osoba prywatnie jest bardzo schorowana, tak. No, jest on chory, czy też wyleczył już raka krtani, no przez co miał bardzo długą podróż do rehabilitacji. Podczas tego wszystkiego musiał przejść chemioterapię, tracheotomię, przez co też już nie potrafi niestety mówić. No, dlatego też tak została poprowadzona narracja w tym filmie, że jego postać mogła się tylko posługiwać w komunikacji SMS-ami, czy też pisaniem na klawiaturze.
Aczkolwiek pomimo ich wielkiej rywalizacji za młodu, na starość ten Iceman stał się taką wielką siatką buforową dla wybryków Mavericka, który pomimo wieku nadal nie lubił być posłuszny swoim przełożonym. No i Iceman jako ten wyżej postawiony w hierarchii cały czas gdzieś tam rozkładał swoje skrzydła nad nim, żeby utrzymać go w jednostkach lotnictwa. No i to właśnie między innymi wzruszało w tym filmie. Już po przerwie przejdziemy do zakończenia, ponieważ to jest kość niezgody również między prowadzącymi tą audycję, także do usłyszenia za 2 minutki. No i jesteśmy z powrotem. Ta piosenka to jest chyba najlepszy sposób na wyczucie tych wszystkich emocji w powietrzu. Naprawdę, jak jej słucham, to od razu chcę założyć pilotki na oczy i poczuć się jak oni. No ale właśnie, do czego dążą te filmy? Do pokazania, co się dzieje podczas walk powietrznych. Więc teraz przechodzimy do tych najbardziej emocjonalnych scen akcji, czyli końcówek obydwu filmów. I właśnie, jak ty to widzisz? Jak ty porównasz w ogóle te sceny?
Końcówka ostatniej pierwszej części była mniej pompatyczna, zwrócona na właśnie taką większą realistyczność, no bo też ten przeciwnik nie był taki ogromny i to wszystko było poprowadzone całkiem tak no realnie. Jak bardzo to dziwnie brzmi, no to poprowadzone było to realnie. W drugiej części z kolei było to bardzo wzniosłe, takie już charakterystyczne dla takiego pełnokrwistego blockbustera Hollywood, zakończonego wielkim happy endem, który niestety, ale pozostawił mi taki gorzki niesmaczek w tym wszystkim, co mieliśmy okazję oglądać przez 2 godziny. Ale no wiesz, no wydaje mi się, że co miało być spełnione, to zostało spełnione, no bo zrobić coś lepszego nawet można zaryzykować. Od pierwszej części to już jest wielki szacun.
No właśnie i tu jest ta nasza niezgoda, ponieważ ja uważam, że niczego nie zabrakło tej drugiej części i na pewno nie zostało przelane. Ja uważam, że ten film przez to, że wcześniej był tak przesączony nostalgią, emocjami, takimi wspomnieniami, to tutaj potrzebował troszeczkę więcej heroizmu i nie zepsuło mi to obrazu. Spodziewałem się, że będzie coś takiego, no bo teraz tak się kręci filmy po prostu. Pomimo takich niektórych scen właśnie, że jak na koniec Maverick z Roosterem ukradli ten stary samolot z czasów właśnie młodego Mavericka i pokonali dwa nowoczesne myśliwce, no to już troszeczkę zakrawało właśnie pod ten heroizm hollywoodzki. Aczkolwiek nadal mi się to dobrze oglądało. Nadal się pomimo wszystko spodziewałem, że nie będzie takiego wielkiego happy endu. A doczekaliśmy się go, co może było takim mieszanym u mnie uczuciem, ale jednak się ucieszyłem.
Tak, no bo w tych dwóch filmach chodziło to tak naprawdę o pokazanie tej heroicznej walki, tej nieustępliwości pilotów jednostki Top Gun i pokazaniu tego wielkiego patriotyzmu, z którym na ustach wyszła do nas pierwsza część w wykonaniu Tony'ego Scotta. W drugiej właśnie John Kosiński przejął tą pałeczkę, dojechał z nią na metę i po tym wszystkim mogę powiedzieć, że to jest filming bloody hell. To jest po prostu coś, dlaczego kocham kino i coś, co trzeba oglądać na dużym ekranie, coś, co zostało na nie stworzone. No bo obejrzeć takie coś na małym ekranie telefonu to by był no, bardzo duży grzech, bo to, co wyczyniają tam aktorzy i jak to zostało zmontowane, no zasługuje na wielkie, wielkie uznanie.
No tu jeszcze chciałbym dodać, że Kamil spodziewał się troszeczkę innej końcówki, w szczególności jak rozmawialiśmy zaraz po premierze, jak obejrzeliśmy ten film, gdy już lecieli nad wodami międzynarodowymi, że już patrzyliśmy, że no koniec flar, koniec obrony, zaraz zostaną zestrzeleni i nagle bang, wlatuje hangman i ich ratuje. I Kamil wtedy mi troszeczkę wjechał z taką rozkminą, że tak być nie powinno. Tu już było troszeczkę za dużo tego. A ja sobie poczytałem, że jest to bardzo popularna taktyka właśnie lotnictwa w Stanach Zjednoczonych, że myśliwce powracające z misji są eskortowane przez jeden świeży myśliwiec z owca. Chociaż no, to prawda. Tutaj czuć było troszeczkę za dużo tego heroizmu, ale po to był ten film. I nie czułem się po prostu zawiedziony przez to wszystko, ponieważ poszedłem tam obejrzeć najlepszych pilotów na świecie. No i to zostało mi dostarczone, więc nie będę na pewno płakał z tego powodu, że wszyscy przeżyli, bo dobrze, że przeżyli, nie? Jakby można było się spodziewać troszeczkę większego takiego twista na koniec. Ale dostaliśmy naprawdę porządną dawkę emocji, dużo się działo, pod gołym niebem w tych samolotach. No i niektórzy krytycy już przyczepili taki medalik Ojca Chrzestnego drugiej części właśnie Maverickowi, że jest to lepsza część.
No, ciężko się nie zgodzić. Wydaje mi się, że w tej całej sytuacji zarówno Tony Scott, jak i John Kosiński mogą sobie zbić taką wielką piątkę i wielkiego przytulasa. Oczywiście, no już tak abstrahując, ale tak jak nasi bohaterowie na zakończenie pierwszej i drugiej części. I to jest właśnie to fajne zwieńczenie, że w tej całej masie tych wszystkich podniebnych akcji było to miejsce na te sentymentalne nawiązania i kino dalej nas może wzruszać.
Tak jest. To jest film, który pięknie pokazuje tą równowagę między kinem akcji, kinem romansu, kinem wzruszeń. Tutaj było wszystkiego w dobrym smaku. Dla każdego coś dobrego, także zdecydowanie polecamy. Od nas to na dzisiaj tyle, niestety. Bardzo dziękujemy. Jeżeli nie udało wam się przesłuchać tej audycji całej albo poprzednich, to zapraszamy na stronę Pallotti FM. Tam regularnie wrzucamy nasze wszystkie audycje. Za dzisiaj bardzo dziękuję mówiący te słowa Pablos i po drugiej stronie mikrofonu Kamilos.
Dzięki wielkie.
Do usłyszenia już niebawem, może do zobaczenia w przestworzach, a teraz piosenka, która przechyla troszeczkę wagę przynajmniej muzyki na część pierwszej części, ponieważ jest to piosenka z Oscarem, ale ją już na pewno każdy zna. Do usłyszenia.